modności, miłości, nierezygnowaniu z marzeń. Pewne elementy już były wczoraj. Natomiast co dzisiaj chciałbym tutaj powiedzieć, albo raczej dopowiedzieć? Po pierwsze to, żebyśmy nie mówili trochę w ciemno o wszystkim i o niczym, żebyśmy również nikomu nie zrobili przykrości niepotrzebnie, bo czasem przykrość można potrzebnie zrobić. Pamiętam kiedyś w takim wywiadzie o singlach, ja go nie autoryzowałem, ktoś zrobił ze mną wywiad o singlach, ewidentnie pytając o tych, którzy chcą, tak zaplanowali, że będą żyli samotnie po to, żeby się bawić bez ograniczeń. I z tego artykułu to nie wyszło. Miałem reklamację wśród znajomych, że ktoś na przykład żyje w pojedynkę. To już było kilka lat temu, kiedy ten termin single jeszcze nie był taki nagłośniony. Żyje w pojedynkę dlatego, że nie spotkała faceta, który by się nadawał do małżeństwa. I ona się czuje dotknięta tym artykułem, bo została oskarżona o egoizm, o krótkowzroczność, o coś i o coś. Prawda? Więc dlatego, żeśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jest coś takiego dzisiaj, że jest taki singiel z wyboru, który żyje w pojedynkę dlatego, żeby było wygodnie. Żeby mógł się bez żadnych ograniczeń zabawiać. Sporo ludzi tak żyją, że jest to postawa żałosna. Jest to dokładnie sprzeczna z naturą człowieka, dlatego że mówiliśmy już o tym, że jesteśmy stworzeni do relacji. Taki ktoś nigdy z nikim nie stworzy relacji, bo to jest jego założenie, że on chce się ludźmi bawić. Wobec tego nigdy nie przeżyje miłości, no bo sam się na to zamknął. I takim ludziom trzeba próbować pomagać. W jaki sposób? Tłumaczyć im, że są głupi, nie ma sensu. Głupiemu się nie wytłumaczy, że jest głupi. Trzeba robić co innego. Trzeba pokazywać, jak można być szczęśliwym, żyjąc w normalnym małżeństwie. A można być. I ci, którzy są szczęśliwi, niech to pokazują światu, niech mówią. Ja od jakiegoś czasu, jakiś tam wywiad, jakaś rozmowa, jakieś coś do gazety ma iść, pytają mnie, jak mnie przedstawić. W podtekście jest najchętniej tytuły. Żeby brzmiało poważnie, to najlepiej, jak to jest jakiś tytuł naukowy czy jakiś. A ja mówię, proszę napisać, że jestem szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem, szczęśliwym człowiekiem. I notuję. Szczęśliwy mąż, ojciec, człowiek. Bo akurat mówię o konkretnej rozmowie z młodą dziennikarką. Ale mówię, proszę pani, ale redaktorzy nie lubią takich podpisów. No ale pan żartuje, jesteśmy pismem katolickim. I po trzech dniach Widula dzwoni, proszę pana, ja bardzo pana przepraszam, ale redaktor naczelny nie zgodził się na taki podpis. Słuchajcie, w tym coś jest. My już sobie możemy nawet do kościoła chodzić. My już możemy sobie nawet wierzyć w Boga. Tylko biada, jakbyśmy się z tym wychylali. Mamy być smutasami, w swoim ciemnogrodzie siedzieć, nie mamy prawa być szczęśliwi, zrezygnowaliśmy z uciech świata, uszy po sobie i bądźcie sobie tymi katolikami. Prywatnie w domu, biada na ulicy. I co? I to trzeba przełamywać. Jak ludzie przychodzili do pierwszych chrześcijan? Dlaczego się garnęli do kościoła? Bo mówili, zobaczcie, jak oni się kochają. My też tak chcemy. I to mamy do zrobienia w świecie. Żeby ludzie patrzyli na nas i mówili, zobaczcie, jak oni się kochają. Byłem na kongresie w Meksyku, kongres rodzin. To było w 2009 roku, w styczniu. I na zakończenie tego kongresu papież, tego lekarze nie puścili, bo to wysoko 2,5 tysiąca metrów, prawie ponad 2000 metrów Meksyk leży tam, ze względu na serce, nie mógł tam pojechać, więc uczestniczył w kończącej mszy poprzez łącza satelitarne. Był cały czas na mszy, na telebimie było go widać. Wygłosił słowo na koniec i błogosławił. Także było błogosławieństwo papieża w Meksyku z Rzymu. Jakie było jego ostatnie zdanie? Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobistą świętość. Ja bym jeszcze dodał nieukrywaną przed światem. Nie demonstrowaną, nie chwalę, nie. Po prostu, żeby ludzie nam zazdrościli, że jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy święci. Bo w zasadzie to jest synonim. Szczęście i świętość to jest synonim. Bo świętość jest to pełna zgodność z naturą człowieczą, czyli najpełniejsze, najczystsze bycie sobą. Z tego płynie szczęście człowieka. A wszystko inne, wszystkie inne rzekome źródła szczęścia są oszustwem. Także ci biedni ludzie, którzy wybrali zabawę w życiu poprzez życie singla i bawienie się ludźmi, również seksualne, ci ludzie są na fałszywej drodze, oni nigdy szczęścia nie osiągną. Więc takim należy współczuć i pomagać im z tego wyjść. Ale jest cała masa ludzi, którzy żyją w pojedynkę nie z wyrafinowanej decyzji, że ja będę się innymi bawił, nie będę się wiązał, nie będę miał zobowiązań, tylko będę czerpał. Ludzi, którzy się boją wejścia w małżeństwo. I niestety ta grupa rośnie. To są ludzie, którzy obserwowali najczęściej nieudane małżeństwo swoich rodziców. Jeżeli ma być tak samo jak z moimi rodzicami, to ja tak nie chcę. Prawda? I ci ludzie też, oni krzyczą o pomoc. To są nieraz młode dziewczyny, które nie wierzą. Nie wierzą w to. Przed ślubem ankiety się przeprowadza najróżniejsze. I wyobraźcie sobie, że młoda dziewczyna przed ślubem mówi, i to jest spory procent, ja wiem, że moje małżeństwo prawdopodobnie się rozpadnie. Ja wiem, że mąż mnie pewnie będzie zdradzał. W taki nastroju wchodzi w małżeństwo. To jest dramat. A więc współczujmy ludziom, którzy też pomagajmy im, którzy boją się małżeństwa, bo nie wierzą w miłość do końca. I to też zadanie dla nas, żeśmy pokazywali, że jest możliwa. Miłość do końca. I ja zupełnie nie tak dawno rozmawiam z młodą osobą, która nie chce się wiązać, dziewczyną, bo ona nie wierzy w miłość dozgonną. Mówię, no wiara wiarą, ale tak, moi rodzice byli ze sobą do śmierci razem. Moi teściowie byli ze sobą do śmierci razem. Jedni moi dziadkowie byli ze sobą do śmierci razem. Kupa moich znajomych jest ze sobą i wszystko wskazuje na to, że będą do śmierci razem. I ja wierzę, przeżyliśmy 36 lat i wierzę, że będziemy do śmierci razem. Ale to są wyjątki. No dobrze, ale jeżeli są wyjątki, to czemu pani ma być tym wyjątkiem? Bo przed chwilą mówiła, że nie wierzy w ogóle, że to jest możliwe, że to jest nierealne. Jest realne. Tylko świat wywiera taką presję, żeby zabić wiarę w trwałe małżeństwo. Tak więc lęk przed małżeństwem, a to już mówiłem o tym wcześniej, lęk przed podjęciem decyzji, to są to źródła wolnych związków. Boi się podjąć decyzji, dlatego że nie jest wdrożony w podejmowanie, tu akurat wyraźnie patrzę w stronę mężczyzn, nie jest wdrożony w podejmowanie decyzji. Ponieważ wszystkie decyzje podejmowała mamusia. Prawda? Bardzo kochająca mamusia, dobra kobieta. Wierząca, modląca się, wszystko jak najlepiej. Tylko niestety skrzywdziła syna, nadmiernie się nim opiekując. To wspominałem o tym synku 46-letnim, prawda? A takich jest wielu. A więc ten lęk przed założeniem rodziny, czasem, jest to straszne, co powiem, no ale jest to prawdziwe, popycha chłopaka w kapłaństwo. Bo on się boi rodziny, wobec tego zostanie księdzem. Albo nie cierpi babi bachorów, więc zostanie księdzem, będzie kiepskim księdzem. Oczywiście formacja seminaryjna może cudów dokonywać. Pan Bóg ma jeszcze swoje sposoby. Tacy ludzie mogą się nawrócić i być dobrymi kapłanami. Ale punkt wyjścia, zgódźmy się, jest kiepski. Do kapłaństwa, że ucieka od rodziny. Czyli pierwszym powołaniem każdego człowieka, i to warto sobie wyraźnie uświadomić, jest powołanie do małżeństwa. Można z tego powołania wyjść ponadto w kapłaństwo, w życie zakonne. Można z tego powołania, chcąc założyć rodzinę, dla jakiejś idei poświęcić swoje życie, oby to była idea warta poświęcenia życia i żyć w samotności. Jeżeli ktoś żyje w samotności, nie jest zwolniony z tego, do czego został stworzony i przeznaczony. Jeżeli mężczyzna wybiera życie w samotności, nawet świadomie, tak powiem, z premedytacją, w wolnej pozycji mógłby się ożenić, miałby nawet kandydatkę, ale nie zdecydował się na życie samotności. Nie jest zwolniony z ojcowania. Bo jeżeli ma być szczęśliwy, to ma ojcować. Jeżeli kobieta wybiera życie w samotności, nie jest zwolniona z matkowania. Akurat kilka dni temu w Poznaniu obchodziliśmy 101. rocznicę urodzin pani Wandy Błeńskiej. Nazywana matką trędowatych. Ona jako lekarka wyjechała do Ugandy. Najbiedniejszy z biednych kraj. Poszła do najbiedniejszych z biednych, wykluczonych, wyrzuconych poza społeczność. Zamieszkała z nimi, leczyła 40 parę lat. Póki miała siły, póty była z tymi swoimi dziećmi trędowatymi. Spełniona kobieta. Tryskająca i energią. 101 lat jeździ tramwajem. Codziennie znam, jeżeli zdrowie jest ok, codziennie znam mszy świętej. Wielokrotnie ją spotykałem o 12 u dominikanów. Prawda? I na spotkaniach tryska energią, radością życia. Spełniona kobieta. Ale ona nie była singlem, który się zabawiał w pojedynkę, tylko ona wybrała życie w pojedynkę, by móc bardziej matkować. Bo gdyby miała męża i dzieci, nie mogłaby tej posługi wśród tędowatych pełnić. Taki jest sens wyboru życia w pojedynkę. Żeby móc być szczęśliwym, trzeba matkować i trzeba ojcować. Znałem gościa, który żył w pojedynkę, był instruktorem harcerstwa. Rzesza chłopaków się do niego garnęła. Miał to coś w sobie i naprawdę on był zastępczym ojcem dla dziesiątek chłopaków. I on był spełnionym ojcem. Nie miał żony, nie miał rodziny, ale mógł się w pełni poświęcać swojemu ukochanemu harcerstwu. Prawda? Więc rezygnacja z rodziny, gdy jest taka możliwość założenia rodziny, tylko dla wyższego stopnia ojcowania, wyższego stopnia matkowania. Ale jest jeszcze jedna sytuacja, znacznie częściej przydarzająca się kobietom. Całą sobą chciałaby założyć rodzinę. Całą sobą chciałaby mieć męża i dzieci. Ale po prostu nie ma faceta. I trzeba brutalnie powiedzieć, że dla wszystkich porządnych dziewczyn nie wystarczy porządnych facetów, bo porządnych dziewczyn ciągle, mimo że są strasznie dzisiaj dziewczyny, niektóre zdemoralizowane, to tych porządnych dziewczyn ciągle jest nadprodukcja. Dlatego każda rozsądna, porządna dziewczyna musi mieć wariant ratunkowy. Jeżeli nie spotkam faceta, nie księcia z bajki wymarzonego, gotowego, który już jest w ogóle, żadnej korekty nie wymaga, nie. Faceta, który się nadaje do założenia rodziny. Że gdyby syn mój był taki jak on, to bym uznała, że życie nie jest przegrane. To jest takie minimum, które musiałby facet spełniać, tak? Bo jeżeli byłoby tragedią, gdyby mój syn na takiego wyrósł jak on, to się nie wolno wiązać. Również ze względu na odpowiedzialność przed własnymi dziećmi. Ale spotykam faceta, który się wstępnie na to nadaje, tak. I wtedy mam zaryzykować. Mamy czas do ślubu. Można ten czas przepięknie wykorzystać, można go całkowicie zmarnować. Dzisiaj świat podpowiada i większość na to idzie, podpowiada, żeby ten czas zmarnować. To znaczy wskoczyć do łóżka. Jeżeli uruchomimy znajomość, wejdziemy do łóżka, mówiąc skrótami, uruchomimy pobudzenia seksualne, to one są tak silne, że my nawet nie chcemy poznać złych cech tego drugiego. Bo nam to do bajki nie pasuje. My wypieramy. Koledzy mówią, słuchaj, popatrz na jej siostrę, nie obchodzi mnie jej siostra. Popatrz na jej matkę, nie obchodzi jej matka, ja się nie żenię z matką, tylko z córką. I popatrz, jak ona traktuje innych facetów. Mnie do końca życia będzie traktowała inaczej. I krótko po ślubie, kiedy już się nie da sprawiać do poświadomości wszystkich jej wad, on mówi, gdzie ja miałem oczy? Przecież trzeba było patrzeć na jej siostrę, trzeba patrzeć na jej matkę. Trzeba było zobaczyć, jak inny facet traktuje, tak? I przełożenie wajchy i teraz jest wszystko źle. Jak dotychczas miał różowe okulary, w ogóle coś jest ideał, anioł, tak nagle staje się w ogóle uosobieniem zła. Jeżeli my się nie damy sobie szansy poznania, a pobudzenia seksualne są tak silne, że blokują szansę poznania, mówię to z całą odpowiedzialnością. Ludzie, którzy weszli do łóżka przed ślubem, nieraz w pierwszym dniu znajomości, to jest przerażające, nic o sobie nie wiedzą. Fascynują się chwilową przyjemnością seksualną, przemijającą, na której nie da się zbudować życia. A po ślubie skaczą sobie do oczu, że siebie oszukali nawzajem. Ukrywali. Nie. Sami nie chcieli przyjąć do wiadomości tego, co mogłoby ich skutecznie oszczędzić. Więc skutecznym sposobem wejścia w dobre małżeństwo jest czyste narzeczeństwo. Jeżeli zdecydujemy o czystości, nie mówcie, że nie ma takich przypadków. Mogę zacząć wymieniać pośród znajomych z pamięci. Są. Fakt, że nie jest im łatwo, bo świat się z nich śmieje. Ale za parę lat oni się będą ze świata śmiać. I życie w czystości otwiera dwie możliwości. Raz, pełnego poznania, niestłumionego, niewypchniętego do podświadomości, a drugie, niesamowitą szansę wzrostu. Ten chłopak, który się wstępnie nadawał, przy mądrej znajomości, on do, przez ten rok, powiedzmy, znajomości, on może odrobić 10 lat zaległości. Dla kochanej dziewczyny wszystko zrobi. Jak on zadeklaruje dla niej, że on jej nie tknie dlatego, że on ją kocha. To jest dowód miłości do niej. Nie dlatego, żeby nie chciał, nie. Chciałoby mu się, ale nie. Nie tknie jej, nie pozwoli nikomu jej tknąć i sam jej nie tknie, bo on chce ją zachować w czystości jako swoją przyszłą żonę. Jak on to zadeklaruje jawnym tekstem, to będzie mu o wiele łatwiej, niż gdyby te słowa nie padły. I teraz w ramach tej czystej znajomości naprawdę chłopak może bardzo wiele zmienić, zerwać z nałogiem, ze złymi jakimiś nawykami, nawet może zęby zacząć myć i czyścić paznokcie. Tak. A dziewczyna może nawet przestać plotkować. Tak, dla kochanego chłopaka jest w stanie. Mimo, że dotychczas to było jej podstawowe zajęcie, prawda? Jesteśmy w stanie, w czasie takiej znajomości przygotowującej do ślubu, możemy bardzo wiele zmienić w swoim życiu i to trwale. Możemy zmienić i wykorzystajmy tę szansę. Większość, zdecydowana większość młodzieży podpuszczona przez media marnuje tę szansę. I zamiast stawać się lepszymi ludźmi przez krótki czas narzeczeństwa, oni już zaczynają rujnować swoje przyszłe małżeństwo. Szkoda. A tak wiele mogliby zainwestować. Oczywiście czysta znajomość przed ślubem jest cudowną inwestycją w wierność małżeńską. Bo to nie tylko jest trening, ale również jest to element dowartościowania małżeństwa. Nie współżyję z tobą nie dlatego, żebym nie chciał. Dlatego, że nie jesteś moją żoną. Jeżeli dziewczyna nawet by mu się pchała do łóżka, on powiedział nie. Nie jesteś jeszcze żoną, poczekajmy. Czy myślicie, że ta dziewczyna jako żona będzie mu sprawdzać portfel? Będzie mu sprawdzać bilingi? Będzie patrzeć, jakiś włos się nie przykleił do ubrania? Oczywiście, że nie. Ona ma podstawę, żeby mu wierzyć. Bo on po jej ciało nie sięgnął. Nawet jak miał wielką na to ochotę. I nawet jak ona sama się na to zgodziła. A dziewczyna, która skutecznie lub nieskutecznie odpierała jego ciągłe naciski i ataki, jak ma mu uwierzyć? Przez każdą dziewczyną nie będzie chciał jej zdradzać, co mu się spodoba? Przecież ona też nie była żoną. A on nacisk wywierał. Zobaczmy, ile można wygrać przez dobrą znajomość. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Przez znajomość przed ślubem, przeprowadzoną w czystości, możemy się poznać i możemy dojść do wniosku, że jednak nie my jesteśmy dla siebie stworzeni. I co? I możemy się dość spokojnie rozejść. Oczywiście zawsze jest jakiś ból, jakaś trudność, ale bez rany się rozchodzimy. Co więcej, jesteśmy sobie wdzięczni, bo ja jako chłopak wiele się od ciebie nauczyłem. Dziękuję ci za to. Ja jako dziewczyna poznałam lepiej facetów. Dziękuję ci za to. My siebie nie zniszczyliśmy, prawda? I bardzo ciekawe jest, pary, które idą w czystości i nie dojdą do ślubu, rozstają się i często stają przyjaciółmi na całe życie. Pary, które idą przez seks i nie dojdą do ślubu, rozstają się z trzaskaniem po pyskach, bo się poranili trwale na całe życie. Nie mają za co być sobie wdzięczni. Zobaczmy, jakie maliny spuszcza świat, zachęcając już dzieciaki. Przecież te edukacje seksualne szkolne są zachętą do działań seksualnych. Jest to naprawdę ogromna, ogromna krzywda wyrządzana. Ja nie chcę się wymądrzać, bo oczywiście mi te 30 lat temu było o wiele, wiele łatwiej niż dzisiejszej młodzieży. Ale to znaczy tylko tyle, że dzisiejsi młodzi, którzy chcą pięknie przeżyć życie, muszą się więcej w tej dziedzinie wysilić niż ja 36 lat temu. Nic więcej. Nie, że są uprawnieni do działań. Nie. Muszą po prostu więcej trudu i determinacji w to włożyć, żeby obronić czystość. Nawet ta zniszczona czystość może być odtworzona, tak? Bo jeżeli nawet para zaczęła współżycie i zrozumie, że to nie jest dobra droga i zrezygnują z tego, czystość powraca, bo to jest postawa. Dziewictwo nie, ale czystość powraca. Jest ważne, że był czas czystości przed ślubem. Bardzo wielu facetów tego po prostu nie rozumie. O czym ten gość gada? Bzdury. On nie chce przyjemność odebrać. Stary już pewnie nie może i teraz chce mi zabrać przyjemność, tak? Nie. Nie. Swoim dzieciom mówię to samo. Po czym można poznać, jak można zdiagnozować mówiących na różne takie tematy i wychowawcze i tak. Czy pan by powiedział to swoim dzieciom, gdyby tu siedziały? Tak. Ani słowa bym nie zmienił. Ja mogę się mylić, ale ja nie kłamię. Jest jeszcze jeden rodzaj samotności. Aha, jeszcze jedna rzecz. Dziewczyna, która nie może spotkać odpowiedniego faceta, nieraz ma pokusę, że oto będzie udawała kogoś innego, nie siebie. Będzie prowokować seksualnie, bo te nieporządne mają chłopaków, tak? Tylko spokojnie, jakich mają chłopaków? Takich, który za chwilę poleci do następnej. Jeżeli dziewczyna złapie chłopaka na ciało, to niech nie wierzy, że on będzie z nią przez całe życie. Bo nadzieja jest kiepska. Za chwilę się młodsze ciało mu objawi i pójdzie na ten następny. No to jest zupełnie logiczne. Więc błagam porządne dziewczyny, żeby nie chciały być nieporządne, żeby złapać faceta. Natomiast również proszę, błagam porządne dziewczyny, żeby nie siedziały w swoich wieżach. Żeby wychodziły w te miejsca, gdzie jest trochę więcej porządnych facetów. To są jakieś wspólnoty, to są jakieś grupy, to są jakieś kluby dyskusyjne, cokolwiek, gdzie są po prostu trochę porządniejsi ludzie. I będąc tam, nie siedź w kącie i nie płacz, że cię żaden królewicz nie zauważył, tylko miej odwagę pokazać siebie. Nie mówię oczywiście o pokazaniu swojego ciała. Miej odwagę powiedzieć, wiecie co, ale ja to myślę inaczej. Wszyscy się zachwycają dobrodziejstwem na przykład in vitro. Ja może jestem jakiś mamut przedpotopowy, ale ja myślę, że to nie jest godne człowieka na jakieś tam produkowanie go w szkle. Nie musisz mówić, jesteście głupi, wszyscy wredni. Nie. Ja myślę inaczej. Jest tolerancja, jest. No to tolerujcie moje dziwactwo. I jakiś chłopak z kąta powie, wow. Nie dość, że tak myśli, to jeszcze miał odwagę to powiedzieć. Tak, trzeba trochę zaryzykować. I bardzo wiele dziewczyn nie spotkało chłopaka dlatego, że siedziała skulona w kącie i ani kawałka siebie nie pokazała. No to po czym ten królewiec miał ją poznać? Znakomitą okazją są właśnie rozmowy, dyskusje na różne drażliwe tematy. Miej odwagę, to jest trudne, powiedzieć, a ja myślę inaczej. Mnie to nie bawi. To jest dla mnie smutne. I nagle się okaże, że taką, jaka jesteś, prawdziwą ciebie, zauważy królewicz. A więc potrzeba takiego wyjścia do świata. Jest to trudne, tak. Za pierwszym razem najtrudniej będzie się odezwać, ale na szczęście jest prawo torowania, które mówi, że za drugim razem będzie łatwiej. I za trzecim jeszcze łatwiej, więc trzeba to przełamać. Do dobra wolno się zmuszać, wiedząc, że za drugim razem dobro pójdzie mi łatwiej, a za trzecim jeszcze łatwiej. Zła się należy wystrzegać. Bo zrobię coś złego, za drugim razem pójdzie łatwiej, za trzecim jeszcze łatwiej. Najtrudniej jest ukraść po raz pierwszy. Najtrudniej jest zabić po raz pierwszy. A potem już jakoś pójdzie. Więc rozumiejąc to, zmuszajmy siebie do dobra, bo pójdzie coraz łatwiej, i chrońmy siebie za wszelką cenę przed złem, bo też otworzymy drogę do zniszczenia samego siebie. A więc nie udawajmy, że jesteśmy inni, że nie udawajmy, że jesteśmy gorsi. Można również podjąć aktywność poszukiwań. Można. Choć nie musi to zachwycić wszystkich. Znam małżeństwa, które pobrały się poprzez portal, to się nazywa chyba Przeznaczeni. Jest taki katolicki portal. No, matrymonialny. No ale chłopak, który ma gospodarstwo na wsi gdzieś tam pod Suwałkami, gdzie wszystkie dziewczyny stamtąd wyjechały do miasta, bo przecież trzeba do miasta, to co on ma zrobić? Jechać do Warszawy ze świeczką i szukać, prawda? No się nagle ogłasza i okazuje się, że gdzieś we wsi pod tam Białymstokiem siedzi biedna dziewczyna, która też nikogo nie spotka. Myślą podobnie o życiu. Można. Ostrożnie oczywiście ze znajomościami przez internet, bo można zagrać nie wiadomo jakiego geroja, prawda? Ale można i w ten sposób, i mówię, znam bardzo piękne małżeństwo. Zupełnie ostatnio z nimi, akurat ich wiozłem samochodem kilkaset kilometrów, więc mogliśmy sobie dłuższą chwilę pogadać. Piękne małżeństwo, które poznali się na tym portalu. Oboje z wyższym wykształceniem, oboje z dużego miasta. I taki mieli pomysł, żeby wejść na taką stronę i się odnaleźli. I piękne rzeczy wspólnie robią, wspólne idee. Razem kończyli takie studium podyplomowe o rodzinie. W tej chwili pomagają innym ludziom. Można i tak. Można siedzieć i płakać, że nie spotkałem tego drugiego. Nie. Pewną aktywność poszukiwawczą należy wykonać. Ale mieć w rezerwie. Jeżeli nie spotkam faceta, jeżeli nie spotkam dziewczyny, choć faceci są mniej usprawiedliwieni, bo tych dziewczyn porządnych jest więcej. Więc jeżeli nie spotkam, to mam wersję awaryjną. Będę żyła samotnie i będę robić dobre rzeczy. Nie bizneswoman, nie, dajcie sobie spokój. Zaangażuję się w pomoc rodzinie, dzieciom niepełnosprawnym. Tyle jest terenów matkowania, masę. Nie każda musi na misję wyjeżdżać. Ale znaleźć teren, który ciebie jako kobietę nasyci. Znam też taką panią, która jest przedszkolanką, która tak kocha te dzieci i te dzieci ją kochają. Ona ma mnóstwo dzieci. Dzieciaki po maturze jeszcze sobie o niej przypominają. A skończyli, gdy mieli 6 lat znajomość, prawda? I ona jest matką, pełną gębą matką. Nie ma. Faceta nie znalazła. Poświęca się całkowicie tym dzieciakom. Kocha tą pracę. Można. Ale nawet sprzedając chleb można matkować. A można stać na burmuszoną, że znowu jakiś klient przyjdzie, znowu muszę mu chleb sprzedać. Pamiętam znajomą po studiach nie znalazła pracy, jak tam miała wyrafinowane studia, nie znalazła pracy, spotyka ją, jedziemy razem autobusem, mieszkanie daleko mnie, mówię, no cześć Irena, co robisz? Pracuję w przedszkolu. A ja mówię, biedne te dzieci. Na szczęście krótko pracowała, znalazła coś innego, prawda?
Pracuję w przedszkolu.
Katorga, zesłali ją na przedszkole, prawda? I wreszcie o jeszcze jednej samotności chciałem powiedzieć. Samotności po śmierci współmałżonka. Abyśmy dobrze poczytali świętego Pawła, mówi, że możesz się ożenić, możesz wyjść za mąż, ale nie musisz, nie szukaj. I znam parę cudownych przykładów ludzi, znajomy, bliski znajomy, fantastyczny chłopak, mężczyzna dojrzały. Jego żona zmarła, gdy miał chłopak, syn, 7 czy 8 lat, tego rzędu. Oczywiście kolejka dziewczyn się ustawiła, bo facet religijny, porządny, uczciwy, na stanowisku do tego, dobrze zarabiający, no same zalety. Więc wszyscy na nim próbowali mu swatać. Nie, przecież on ma żonę. Tam, po drugiej stronie. I pamiętam, jak cudownie przez wychowanie tego chłopaka odwoływał się do mamy. Mama się na pewno w niebie cieszy. Mama jest ciebie dumna. Ta mama przez całe jego wychowanie towarzyszyła niejako. I on w ogóle nie myśli nie miał jakiejś, żeby się ożenić ponownie. Fakt, że dzieciak już miał 7 lat, tak? Jestem w domu, jakimś takim rodzinnym, na jakichś wykładach i nocuję w domu rodzinnym. Patrzę na kredensie, prawie że ołtarzyk zrobiony ze zdjęciem kobiety. Zerkam na panią domu, no nie, to nie ta. Jest mąż, żona, trójka dzieci. Zauważyli, że tak patrzę, to co jest grane, prawda? A to, no, to jest mama tych dzieci, moja siostra, mówi ta kobieta. Jak dzieci zmarły, jak żona, siostra zmarła, dzieciaczki były malutkie, pobraliśmy się z mężem, że dzieci miały matki. Matka była kochaną ciocią, prawda? I myślę, że to jest jakoś dobre rozwiązanie. I to nie jest jedyna taka sytuacja, że znam, że siostra żeni się, żeby opiekować się swoimi siostrzeńcami, prawda? I gdy dzieci są małe, myślę, że jak umiera kobieta, gdy dzieci są malutkie, to jest do rozważenia, ze względu na dobro dzieci, małżeństwo. Żeby te dzieciaki miały kobietę, matkę, prawda? Natomiast gdy to już się dzieje, dzieci są odchowane, umiera jedno ze współmałżonków, można się pobrać, całkowicie legalnie. Ale przy dobrych małżeństwach zwykle nie ma ochoty na to. Że ten ktoś pozostaje do końca życia moim mężem, moją żoną, mimo że już dawno nie żyje. Prawda? Więc tą samotność można przepięknie i twórczo przeżywać po śmierci współmałżonka. I też to jest taki jeden z elementów samotności. Jeszcze w tytule domyślam się, że chodziło o to, że w tym małżeństwie to trzeba rezygnować. Tak trzeba. Tak trzeba. Z czego ma mężczyzna rezygnować wchodząc w małżeństwo? Drodzy panowie, ze wszystkiego. Wszystko złożyć w ofierze żonie. Wszystkie swoje hobby, swoje zamiłowania i wspinaczki, i wycieczki, i ryby. Wszystko żonie, kochana. Oddaję ci to wszystko. Jeżeli żona ma choć odrobinę oleju w głowie, a raczej takie wybierajmy, to mu to wszystko odda z wyjątkiem tego, co zagraża małżeństwu. A tego nie ma mu oddać. Tak to ma mu zabrać. A wszystko inne wspaniałomyślnie oddać. Mam kolegę, ach, więcej niż kolegę, od nas duszpasterstwa. On był alpinistą przed ślubem. chodził razem z Wojtkiem Wróżem. To jest znana postać. On w Himalajach tam, zginął w Himalajach, zostawiając żonę i trójkę dzieci. Chodzili na jednej linii byli. I Tadek, jak mu się urodziło dziecko, dosłownie mówił, z płaczem. Odłożył liny, odłożył czekany, haki i już więcej w góry nie poszedł. A jego najbliższy kolega poszedł w Himalaje i zostawił żonę z trójką małych dzieci. Małżeństwo wymaga pewnych ofiar. Tak. Tylko nie cierpiętnictwa. Ja jako chłopak jeździłem jak wariat na nartach. I w czasie studiów, mieszkając w Poznaniu, potrafiłem 30 dni spędzić w zimie. Jechać nocą pociągiem, w zimie na nartach, tak? Nocą pociągiem, spać na podłodze w schronisku, cały dzień od świtu do nocy, jak oświetlony jest to dłużej, jeździć, potem następny dzień znowu jeździć w niedzielę, tak? Potem z niedzieli na poniedziałek pociągiem wracać, w przechowalni bagażu zostawiać narty i jechać na prosto na zajęcia z pociągu. Znaczy, jak był młody, siły były inne. 30 dni w roku. Pierwszego dnia sesji zdawałem ostatni egzamin po to, żeby jechać w góry na narty, prawda? Nieważne warunki, spanie byle gdzie, byle jak, byle jeździć. Długo czekałem na dziecko, to prawda. Urodziło się pierwsze dziecko, już pracownikiem byłem dawno. Koledzy pytam, Jacek, byłeś na nartach? Nie. Jacek, ty nie byłeś na nartach i żyjesz? Żyję. I w ogóle mnie nie ciągnie. Dziecko ma mi się urodzić. To samo przychodziło, tak? To potem żona mnie na siebie weź, wyskoczyła na czynnik na narty. Wyjeżdżałem i miałem radość. Ale sam bym tego nie wpadł na ten pomysł. Prawda? Więc jeżeli rodzina dostatecznie zasmakuje, to, że musieliśmy coś poświęcić, zrezygnować, to jest... A w tej chwili jeżdżę na nartach z dziećmi i dla mnie wszystkie dzieciaki jeżdżą nieźle. No chciałoby się, żeby lepiej, ale jeżdżą nieźle. Tam łącznie z czarnymi trasami we Włoszech się udawało tam pośmigać trochę. I dla mnie większą radością jest to, że dzieciaki jeżdżą niż ja. Ja sobie powiem, jestem stary, już sobie przejeździłem, prawda? To się patrzenie zmienia. Więc to myślenie młodego chłopaka, ja teraz się ożenię, będę musiał zrezygnować z tego samego. Tak. Ale to się opłaca. Za to jest coś znacznie wartościowszego, znacznie coś lepszego, wyższego, głębszego, prawda? A okazuje się, że nie zawsze musimy ze wszystkiego rezygnować, ale musimy być gotowi do zrezygnowania ze wszystkiego. I tego, co niszczy rodzinę, z tego mamy obowiązek rezygnować. Pamiętam parę, króciutko po ślubie, para, która była dyskotekowa. Poznali się na dyskotece, ich życiem była dyskoteka. Nie wiem, 2 miesiące było po ślubie i byli w sytuacji rozwodowej. Dlaczego? Bo po ślubie nadal chodzili na dyskoteki. Ale oczywiście osobno ona, osobno on, bo co to za zabawa z mężem, z żoną? Totalna głupota, tak? No tak nie wolno. I ona jemu powinna zabronić chodzenia w pojedynkę na dyskotekę i on jej powinien zabronić. Nie, ona sobie powinna zabronić i on sobie powinien zabronić. To jest nieroztropne. Nie byłem nigdy na dyskotece, ale mam trochę wyobrażenia, co tam się dzieje. Prawda? Może nie na wszystkich, ale na większości. Tak więc tyle może takich już dodatkowych uwag na temat tych różnych żyć w samotności. Myślę, że dzisiaj najpowszechniejsze jest, jeżeli chodzi po stronie mężczyzn, to jest lęk przed wejściem w rodzinę i egoistyczny lęk, że będę musiał za dużo stracić, że będę musiał... No więc ten lęk przed założeniem rodziny jest mało zawiniony, a ten egoizm, no to czas siebie wywalić, bo mężczyzna, który nie ma żyć dla kogo, z kolejnymi latami życia czuje się coraz bardziej beznadziejnie. Może to próbować zagłuszyć, zabawić, zakrzyczeć, ale nie ma treści jego życia. Także warto zawczasu przestawić się na... Mamy wpisane w siebie naturę męską, taką gotowość do ofiarności dla kobiety, dla dzieci. Jeżeli tego nie zrealizujemy w życiu, nie będziemy w pełni szczęśliwi. I to jest to dotyczy również już zawartych małżeństw. Bardzo wielu mężczyzn w małżeństwie sobie rezerwuje to, tego nie tykaj, to moje, to... No niemądrze, po prostu. Nigdy nie będziesz zażywał owoców miłości, jeżeli nie zaryzykujesz właśnie to, co mówiłem już wcześniej, prawda? Nie oddasz. Kochani, mamy niewiele czasu, a chciałem zaproponować krótkie takie warsztaty. Patrzę, czy my się zmieścimy, kobiety w jednym kręgu, mężczyźni w jednym. Da radę? da radę. Spróbujmy zrobić, panowie, szybkie przemeblowanie. I teraz ja powiem, na czym będzie zabawa polegać. W jednym kręgu kobiety będą tak. Jedna będzie osoba dowodząca, która będzie tylko poganiać, żeby szybko mówić, nie mamy wiele czasu. A wszyscy mówią tylko równoważnikami zdań. Żadnych historii nie opowiadamy. Żony będą wymyślały, co mogę zrobić jako żona, żeby mężowi sprawić przyjemność. I tak, pierwsza, druga, trzecia, a jedna szybko zapisuje. W kółeczko raz, drugi, trzeci. Jak już się wyczerpie, no to może pojedynczo sobie dorzucą. Koniec. Drugie. Co chciałbym, żeby zrobił mąż, żeby mi było przyjemnie? I znowu hasełka. I zapisać. Powstanie jeden dokument. Babski. Panowie, to analogicznie, tak? Czym mogę zrobić żonie? Co mogę zrobić dla żony przyjemnego? Bank pomysłów. I potem, co chciałbym, żeby żona zrobiła, żeby mi było dobrze? Dwie tury takich szybkich przepytywań. I te materiały pewnie nie uda nam się tutaj przedstawić, omówić. Może poproszę organizatorów, żeby spisali i wystawili się na jakąś stronę, czy na jakiegoś maila. Temat do rozmów na pół roku. Jak się okaże, że żony chcą zupełnie czegoś innego niż mężowie myślą, że one chcą, to dobrze, niech się okaże. Rozumiem, o co chodzi, tak? Spróbujmy się przysiąść w dwa kręgi, powiedzmy mężowie gdzieś tutaj, panie gdzieś tam i szybko ustalić pierwszego sekretarza, który będzie notował i poganiacza, który będzie udzielał głosu.